Dobry wieczór Państwu, witamy na antenie Radia Zachód. Program publicyści komentują raz w miesiącu w Radiu Zachód. Taki program się pojawia, gdzie komentatorzy, nie tylko publicyści, bo dziś grono troszkę szersze, ale o tym za chwilkę, wyrażają swoje opinie na bieżące tematy społeczne i polityczne, a krajowe, jak i międzynarodowe. Przedstawię gości, którzy dziś do nas przybyli. Profesor Łukasz Muńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Adam Ruszczyński, historyk, publicysta.
Dobry wieczór.
I Krzysztof Chmielnik, związany z Radiem Zachód, publicysta.
Witam.
Marek Poniedziałek program prowadzi. Prezydent Andrzej Duda podjął we wtorek decyzję o podpisaniu i skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ustawy, której zapisy budziły w ostatnich tygodniach sporo kontrowersji. Jedną z rzeczy, którą prezydent postanowił zlecić Trybunałowi do zbadania, jest kwestia taka, czy zapis, najbardziej kontrowersyjny zapis ustawy, nie narusza przypadkiem wolności słowa. Wolność słowa, wolność badań naukowych w przypadku naukowców. Pierwsze pytanie, jakie do panów mam właśnie, czy istnieje coś takiego we współczesnym świecie, w nauce, jak wolność, rzeczywista wolność badań naukowych. Może zaczniemy od profesora Łukasza Muńczyka.
W moim przekonaniu oczywiście nie istnieje i mógłbym zadawać pytanie, czy kiedykolwiek istniała, ale zwłaszcza dla przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych myślę, że te ograniczenia są dość znaczne, bo oczywiście historycznie odrzucam pomysły w stylu teorii rasy, które funkcjonowały, prawda, czy darwinizm społeczny, który został odrzucony w naukach społecznych, ale gdyby tak się przyjrzeć temu, co się współcześnie dzieje, to można, myślę, że zaryzykować już taką tezę, że na przykład antropologia jest odrzucana w ogóle, tak, bo jest problem z tym, że antropologia pokazuje jakby pewne pierwotne przyzwyczajenia, różnice, tak, natomiast my żyjemy, czy socjalizuje się nas tak naukowo w takim, jak my to nazywamy, paradygmacie pewnym uniwersalizującym. Znaczy, że jest przeświadczenie, że to, co płynie ze Stanów Zjednoczonych, czyli ten taki, można powiedzieć, imperializm czy dogmatyzm myślenia, jest uniwersalne. Jeśli jest uniwersalne, to wyklucza wszelkie inne przypadki, jakby wszelkie inne próby rozumienia tejże rzeczywistości. I właśnie dla mnie, jako przedstawiciela nauk społecznych, bo politologia przynajmniej w Polsce jest tak rozumiana i zaliczana, no to jest rzeczywiście o tyle kłopotliwe, że zdaję sobie z tego sprawę, że jakby wiedza, którą my się posługujemy, ona ma charakter de facto konsensualny, tak? Ona się opiera na konsensusie. Natomiast problem jest taki, że ten konsensus zakłada pewną prawdę naukową, która jest wątpliwa, tak? No,
bo jeżeli czyli troszkę na zasadzie dogmatu.
Tak, jeżeli ja zakładam z góry, że moje wyniki muszą mnie doprowadzić do czegoś takiego i teraz mam ograniczenie w postaci właśnie wolności wypowiedzi, poprawności politycznej, tak? Chociażby czy takich haseł jak demaskulinizacji, czy można powiedzieć deeuropeizacji wyników badań. Ja przywołam taki przykład. Jeden ze znanych dziennikarzy, znanego dziennika w Polsce, był oburzony faktem, że nagrody Nobla tegoroczne w dziedzinie chemii, fizyki i matematyki zostały przyznane białym starszym mężczyznom. Wywodząc się de facto z kręgu myślenia europejskiego, tak, czy cywilizacji europejskiej połączonej z tym modelem amerykańskim. No więc jeśli ktoś błędnie zakłada jakiś rodzaj dziwnej równości w nauce, przecież nauka de facto polega na nierównościach, prawda? Wszelkiego rodzaju rankingi są potwierdzeniem tego, że nie o równość tutaj chodzi, tylko o rywalizację. Jeżeli my z góry zakładamy jakieś ujednolicenie, no to nie dojdziemy do żadnych ważnych wniosków, a wydaje się, że właśnie dzisiaj ta próba myślenia trochę innego przy okazji tejże ustawy nowelizującej ustawę o IPN-ie pokazuje, że właśnie jest chociażby monopol Izraela na badania dotyczące Holokaustu i każdy, kto się nie zmieści w tym paradygmacie albo komukolwiek wyjdzie z badań jakaś rysa na tym monolicie, na tym wizerunku, może dojść do kuriozalnych wniosków i te wnioski zostaną odrzucone i ktoś taki, można powiedzieć, kolokwialnie skończony w nauce. Przełam jeszcze jeden przykład. Znany, czy bardzo znany badacz amerykański żydowskiego pochodzenia, Raoul Hilberg, napisał taką gigantyczne dzieło trzytomowe Zagłada Żydów Europejskich. To zostało w Polsce wydane dopiero w 2014 roku w języku polskim, a w Izraelu dopiero w 2012 roku. I zarzut, jaki pojawiał się w Izraelu, był taki, że co prawda to jest praca politologiczna, bo Hilberg, opisując zagładę, pokazywał, w jaki sposób z poziomu decyzyjnego Niemcy dokonywali zagłady. Ale zarzut Hilberga był taki, że warsztatowo wszystko w porządku, dotarł do niesamowitej ilości źródeł, tylko problem był taki, że Żydzi zarzucili mu, że dotarł nie do tych źródeł, do których powinien, to znaczy dotarł do źródeł niemieckich, natomiast nie do źródeł żydowskich czy w Izraelu, które były pierwotne dla nich, tak w ich rozumieniu. I to pokazuje, że ta wolność naukowa, czy wolność badań naukowych, jest absolutną mrzonką, tak? I ta liga bluszczowa, można powiedzieć, wyznacza trendy, w których my musimy się jako ci mniejsi mieścić.
Panie Adamie, zwracam się do Adama Ruszyńskiego. Pan ma na koncie publikacje chociażby dotyczące początków państwa polskiego. Czy pan się zetknął także, czy podziela pan ten pogląd o braku wolności badań naukowych?
Częściowo tak. Ja obserwuję taki nacisk środowiskowy, o którym mówił pan profesor Młyńczyk. Ja natomiast jestem w zupełnie innej sytuacji niż pan profesor Młyńczyk, ponieważ nie jestem związany etatowo z żadnym ośrodkiem naukowym i śmiem twierdzić, może odrobinę nieskromnie, że mogę sobie pozwolić na więcej, jeśli chodzi o konstruowanie hipotez. Natomiast miałem też szczęście trafić na dobry czas, kiedy nastąpił już poważny odwrót głównie w archeologii od takich starych słowianofilskich teorii związanych z tym, że no, już wiemy wszystko o tym, kto zbudował państwo polskie, że istnieli Piastowie. I trafiłem też na dobry moment w historii, gdzie historycy pod wpływem odkryć archeologów zaczęli wycofywać się z tych starych teorii. Nagle okazało się, że przed Słowianami mieszkały tu plemiona germańskie, buszowali tu Wandalowie, a więc moja publikacja nie wywołała wstrząsu naukowego z całą pewnością. Natomiast mam dość ciekawe takie opinie. Książka jest w wielu ośrodkach uniwersyteckich, a więc uniwersytety ją kupiły. Tam pewnie ludzie czytają. Jest cisza, ale książka funkcjonuje w obiegu, jest dostępna także, jak się w internecie zorientowałem, w zagranicznych forach internetowych. A więc z mojego punktu widzenia nie wygląda to najgorzej, jeśli chodzi o swobodę badań. Nawet w wydawnictwie, a Fundacja Archeologiczna no, dba o pewien poziom, tak, tam są publikowane przede wszystkim wyniki badań archeologicznych z naukowej perspektywy, też nie odnotowała jakichkolwiek nacisków, żeby, no, powiedzmy, żebym ja już tam więcej nie pisał. Natomiast zgadzam się, że ta poprawność polityczna, istnienie pewnych nacisków na uniwersytetach, żeby jednak pisać pod z góry taki pewien ustalony paradygmat badawczy, zaczyna być coraz większym problemem. I w to wpisuje się ta ustawa o IPN-ie, bo o tym też rozmawiamy. Więc może ja to dopowiem. Nie ona jest największym zagrożeniem dla swobody badań naukowych, tylko tak paradoksalnie, tylko właśnie istnienie pewnych badawczych z góry założonych paradygmatów, jak na przykład próby ustalenia wspólnej historii, a to wspólnej historii Europy, Dom Narodów Europa, różnego rodzaju projekty, abyśmy napisali wspólne podręczniki z Niemcami czy z Żydami, to jest niemożliwe. Każdy ma inną wrażliwość i każdy ma swoją perspektywę, co tu dużo mówić, nacjonalistyczną w dalszym ciągu.
I Krzysztof Chmielnik, też nie związany z żadnym ośrodkiem naukowym. Dzisiaj nawet była taka dość śmieszna sytuacja. Ktoś mnie pytał, kto jest szefem pana Krzysztofa Chmielnika. Ja mówię, że jest to niezależny publicysta. Co spowodowało no, nie lada konfuzję.
My musimy się zderzyć z taką iluzją, w której żyjemy, taką oświeceniową iluzją, że nauka równa się prawda. Nauka jest tautologią, o czym warto jest wiedzieć, czyli jest pewną konstruktem myślowym opartym na założeniach, które się przyjmuje za słuszne, a które nie zawsze słuszne muszą być. To zresztą ciekawe jest, jak w różnych cywilizacjach pozycjonuje się prawda i dobro. dzisiaj mieliśmy w innym momencie rozmowę na ten temat, że to nie zawsze jest tożsamo i że w cywilizacji łacińskiej prawda i dobro jest, ma pewną wspólnotę, że celem, że prawda jest dobra i że celem i dobre jest również dążenia do prawdy samo z siebie. Natomiast nauka jako pewien sposób odkrywania prawdy została zinstrumentalizowana i nie da się jakby żyć w nieświadomości, że większość badań naukowych jest przez kogoś opłacone, sponsorowane są granty i ktoś ma interes takiego, a nie innego w wyniku tego badania. Także to nie jest tak, że one są, jeżeli ktoś funduje komuś grant, że on jest gotów przyjąć każdy wynik. Prawda? Są interesy, duże pieniądze. My nie mówimy tutaj o naukach historycznych, które toczą się może w nieco, że tak powiem, luźniejszej, ale już w naukach medycznych to nie ma mowy, żeby ktoś odkrył, że szczepionki są szkodliwe. Raczej tam się udowadnia, że leki przynoszą korzyść. Nawet jak to jest 50%, to już przyjmuje się, że one są skuteczne.
Wrócimy jeszcze do tematu stosunków polsko-izraelskich, to za chwilę spróbuję panów poprosić o zaprognozowanie przyszłości, jeśli chodzi o polskie relacje międzynarodowe, ale póki co chwila przerwy, chwila wytchnienia. Za kilka minut wracamy. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Przypomnę, profesor Łukasz Muńczyk, Adam Ruszczyński i Krzysztof Chmielnik komentują na antenie Radia Zachód bieżące wydarzenia społeczno-polityczne w naszym kraju. Jeszcze profesor Muńczyk tutaj w przerwie coś dopowiadał i na temat tego, jak pewne teorie w świecie nauki są po prostu dominujące.
Tak, no, przywołałem trochę anegdotyczną kwestię, bo jak będąc politologiem, postanowiłem w jednym z artykułów zmierzyć się z problemem globalnego ocieplenia. Dlatego wyszedłem z założenia, że problem globalnego ocieplenia, definicja globalnego ocieplenia ma charakter definicji politycznej. To znaczy istnieje tylko definicja, która przeraża globalnym ociepleniem, konsekwencjami globalnego ocieplenia. Natomiast nie ma takiej, można powiedzieć, ściśle naukowej, która jakby pozbawiona jest konsekwencji. I 97% klimatologów na świecie uważa, że są dowody na to, że jest globalne ocieplenie, 3% się nie zgadza. I warto się
3% się nie boi.
Tak, 3% się zastanawia, czy nie jest trochę inaczej. I oczywiście odnoszę się do tego, że nie istnieje dowód naukowy na to, że mamy do czynienia z tak zwanym antropomorficznym globalnym ociepleniem, czyli który spowodowany jest przez działalność człowieka. Zakładam, że może być tak, że to są cykle w naturze, które mogą występować i okresowo może się ta temperatura zwiększać. To jest jakby jeden punkt wyjścia. A drugi jest taki oczywiście, że pokazuje, że to jest forma dzisiaj wiary, czy pewnie nawet religii, tak, którą się wyznaje. I powiem jako ciekawostkę, czy jako anegdotę, że dostałem recenzję tego. Ten artykuł już jest opublikowany, ale dostałem recenzję anonimową recenzenta, który napisał, że on się nie zgadza z moimi założeniami tego artykułu, ponieważ on wierzy w globalne ocieplenie. Tak? W związku z tym sam dał
argument kończący dyskusję.
No dobrze, to zostawmy w takim razie te sprawy, chociaż myślę, że grozi ocieplenie, może nie tyle ocieplenie, co zaognienie relacji Polski z wieloma krajami. Stany Zjednoczone są rozczarowane tym, że polski prezydent podpisał ustawę, która nakładałaby kary za przypisywanie zbrodni nazistowskich państwu polskiemu. Napisał we wtorek w oświadczeniu sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Były też jeszcze przed tym podpisem komentarze ze strony niemieckiej, były komentarze ze strony nawet rosyjskiej. Władimir Putin stoi po stronie prawdy historycznej, jest gotów tej prawdy historycznej bronić. Różne państwa, różne mocarstwa próbują przy tej okazji ugrać pewne sprawy, a no, co by nie mówić, Polska jest w tej chwili w przestrzeni międzynarodowej na cenzurowanym. Jak to się skończy, panie Krzysztofie, pana zdaniem?
Znaczy skończy się, to powiedzieć, że to się skończy, to się coś dopiero zaczęło, to trudno jest powiedzieć. Otworzyliśmy puszkę Pandory, nie w sensie negatywnym, tylko w sensie właśnie pozytywnym, w sensie prawdy naukowej i mam wrażenie, że wreszcie jakaś zmowa, czy ta pieczęć milczenia, która na pewnych sprawach by była postawiona i uznana zgodnie z taką zasadą, że prawdę już ustaliliśmy, w związku z tym fakty nie mają znaczenia. Ktoś powiedział nie, kopnął ten stolik z taką precyzyjnie ułożoną piramidką i zaczęło się. I okazało się, że i Polacy są w tej kwestii podzieleni, i Niemcy są podzieleni, i Żydzi są podzieleni, i w Izraelu są podzieleni, w Ameryce są podzieleni, bo nagle się okazuje, że świat nie ma informacji. Znów wracamy do tego naszego, że prawda musi zaistnieć, zanim podejmiemy decyzję innego rodzaju, że bez prawdy trudno jest w ogóle dyskutować, chociaż ona może być bolesna. Adam pewnie potwierdzi, że istnieje nadzwyczaj bogata literatura mówiąca o kolaboracji Żydów z Niemcami. Nadzwyczaj bogata. Mówiła o tym Hannah Arendt, mówili o tym inni badacze. Istnieje do zweryfikowania prawda na temat, czy rzeczywiście mamy do czynienia z przemysłem Holokaust, czy to jest coś antysemickiego, tylko te kwestie znalazły się na stole i teraz będziemy po kolei grzebać się w tym przez może parę lat.
Panie Adamie, konsekwencje gospodarcze, geopolityczne dla Polski negatywne będą?
Myślę, że po takim czasie naprężenia czy eskalacji nastąpi deeskalacja i odprężenie. Dla nas jest to nowa sytuacja, dla nas Polaków, bowiem po wstąpieniu do Unii Europejskiej przyzwyczajono nas do takiego zachowania, że mieliśmy jako Polska, mamy zachowywać się porządnie. To jest to, co powiedział Władysław Bartoszewski, że brzydka panna na wydaniu nie tak. powinna mieć jakichś nadmiernych oczekiwań, w dodatku bez posagu. I to był taki wzorzec, paradygmat polskiej polityki zagranicznej. Donald Tusk do tego dodał jeszcze taką dyrektywę, płyniemy tym głównym mainstreamowym prądem. Nagle po 15 latach okazało się, że ta panna już nie jest
kulawa.
Taka kulawa, podrosła, zaczyna mówić swoim własnym głosem, pokazuje charakter, może czasem trudny. I to jest właśnie norma w polityce. Mnie nie przeraża to taki lament nad rzekomym skłóceniem Polski
z całym światem,
z Niemcami, bo jeżeli przeczytamy umowę koalicyjną między CDU, CSU a SPD, to tam jest bardzo ciekawy pasus dotyczący jak gdyby pielęgnowania relacji z Polską. A więc okazuje się, że ta trudna Polska nagle zaczyna być postrzegana jako być może trudny, ale jednak partner. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, w tym samym dokumencie, który pan zacytował, jest też stwierdzenie Our Strong Ally. Nasz silny sojusznik. A więc Stany Zjednoczone zdają sobie z tego sprawę, że Polska jest jednym z nielicznych krajów NATO, który zwiększa poziom składki. Z 2 do 2,5% mamy dojść, podczas gdy Niemcy mają 1,2-1,3%. W The Washington Examiner ukazał się artykuł postulujący przeniesienie baz amerykańskich z Niemiec do Polski. To jest taka świeżynka z dzisiaj właściwie. A więc to pokazuje, że oczywiście twarde stanowisko Polski może wywoływać zaskoczenie, może się nie podobać, jednak trzeba je brać pod uwagę.
Narracja, że sytuacja międzynarodowa Polski jest fatalna, czy to jest taka sytuacja, którą wewnętrznie...
To jest teza na użytek polskiej
opozycji.
Polskiej polityki wewnętrznej. Równocześnie toczą się przez cały czas rozmowy z Departamentem Stanu, bowiem wiele wskazuje na to, że to właśnie Departament Stanu postanowił być takim pośrednikiem, bo my się z Izraelem w najbliższym czasie w tej kwestii nie porozumiemy i Amerykanie biorą sprawy w swoje.
No tak, trzeba mieć jeszcze na uwadze, że być może nie za długo postawią premierowi Izraela poważne zarzuty korupcyjne. Dokładnie. Więc tam jeszcze dodatkowo... Poziom atrakcyjności tego sporu rośnie.
Poza tym ten rok jest rokiem wyborczym w Izraelu. Profesor Łukasz Młyńczyk.
Nawiązał do tego, że oczywiście, że chyba jak tutaj siedzimy wszyscy w studio, to nie zakładamy, że będziemy się ścigać z Izraelem na to, kto może być bliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bo wiemy doskonale, że Stany Zjednoczone są pod pewnymi względami też nosicielem polityki zagranicznej Izraela i to się na pewno w najbliższym czasie nie zmieni. Natomiast oczywiście musimy zdać sobie z tego sprawę, zarówno, że jesteśmy, czy pozostajemy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i sojusznikiem przy całej tej sytuacji, sojusznikiem Izraela. Także Izrael też musi mieć tego świadomość, tak, że w nas miał zawsze tutaj, można być orędownika swoich spraw, wspólnych interesów de facto geopolitycznych również, tak? Także to jest, myślę, że odpowiedź na to, gdzie chcemy być, gdzie chcemy się znajdować, niezależnie od tego, że rzeczywiście dyskutujemy, to co pan Krzysztof Chmielnik powiedział, dyskutujemy na temat dla nas oczywistości, tak? Prawdy historycznej, dla nas oczywistości i chyba mamy do tego prawo, także jakby poruszyć pewne kwestie, niezależnie od tego, że ktoś uważa, że doszło do jakiegoś naruszenia, no bo musimy sobie zdać sprawę, czy ustawa i jej konsekwencje to jest fałszowanie historii, prawda? Czy my tutaj próbujemy fałszować historię? Czy my próbujemy się w jakiś sposób wybielić? Wiemy, że historia jest pasmem różnego rodzaju wygranych, przegranych, porażek, sukcesów. Oczywiście mamy tego świadomość. Natomiast wydaje mi się, że i ten głos, który wybrzmiał u prezydenta, że w sensie systemowym Polska nigdy nie była odpowiedzialna za Holokaust, tak? I to musimy podkreślać. I jeżeli ktoś próbuje to negować, no to w tym sensie dopuszcza się pewnego kłamstwa, tak? I my z tym musimy sobie poradzić. Niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co nas czeka w przyszłości, bo wydaje mi się, tutaj co panowie też uchwycili, że jakby mnie zawsze irytowało w polityce takie zachowanie, które określiłbym pojęciem mimikry, tak? Czy jak dostosowaniu się. To takie neomarksistowskie wierzenie w to, że jak jest przypływ, to wszystkie łodzie tak się uniosą, prawda? Jest. Tak, natomiast to rzeczywiście my musimy jednak, można powiedzieć, z naszej łodzi sami wybierać wodę, tak? I zastanawiać się nad tym, ile możemy zdziałać, bo to przystosowanie się do głównego nurtu jakby niczego nam nie dało, można powiedzieć. Tak, to przez lata to było trochę fałszowanie okoliczności, mówienie o tym, że nasza pozycja jest rzeczywiście wspaniała i są same sukcesy, same korzyści z tego, jak się okazuje. Przypomnę jeszcze jedną rzecz. Barack Obama, który powiedział o polskich obozach śmierci, w ogóle, kiedy powiedział tą frazę, to jest dosyć długa fraza, w ogóle żadna refleksja nie zagościła na jego twarzy, tak? Później mu to zwrócono na to uwagę i on był zakłopotany, ale mówił o lapsusie, bo jakby nie zastanowił się w ogóle, ale że...
Przepraszam, nie powiedział.
Tak, że jakby to za lapsus ewentualnie, prawda?
Tak,
jakby odniesienie się właśnie do tego lapsusu. Natomiast to nie chodzi o lapsus, tylko chodzi o krzywdzącą opinię nas. To, co również pan Krzysztof mówił, oczywiście dla wszystkich jest znana twórczość Hanny Arendt, to są fakty. Tylko, że to jest problem...
Nie dla wszystkich.
Dla wszystkich, którzy jakby chcą na poważnie tym problemem zajmować, prawda?
Ale kto wie o pozytywnej działalności armii Andersa dla powstania państwa Izrael?
Ale mamy do czynienia z wypieraniem w samym Izraelu. My wypieramy pewne rzeczy z naszej pamięci, natomiast w Izraelu to nie tylko Hannah Arendt, to Tom Segev i jego słynny Siódmy Milion. Edith Zertal jest cały nurt w literaturze historycznej Izraela, który pokazuje przypadki kolaboracji elit żydowskich z nazistami. Już tutaj nie chcę dotykać w ogóle całej złożoności zjawisk, jaką stanowi ruch Bejtar, prawicowo-nacjonalistyczny ruch, który współpracował zarówno z władzami polskimi, z władzami faszystowskimi Mussoliniego i w pewien sposób także rozwijał szeregi pod okiem gestapo, o czym Tom Segev wyraźnie pisał.
Za kilka minut wracamy, mamy bowiem jeszcze jeden temat. Będzie to temat lubuski, chociaż pewnie może odnosić się do każdego dużego miasta w Polsce. W Lubuskiem okazuje się, że Gorzów i Zielona Góra, część mieszkańców tych miast nie chce wielkich stref przemysłowych kosztem otaczających miasto lasów. Porozmawiamy o tym już za kilka minut. Witamy Państwa po przerwie w ostatniej części naszego programu. Ostatnim tematem, jaki dziś poruszymy, jest temat stref gospodarczych, wielkich stref gospodarczych, które planują tworzyć miasta. Tu akurat konkretnie w naszym województwie pojawiły się takie dwa pomysły. Według wielu pojawiły się dość niespodziewanie, może w związku z tym, że ten rok jest rokiem wyborczym, a być może rzeczywiście są takie potrzeby i są inwestorzy chętni do zainwestowania grubych dziesiątek milionów. 400 hektarów strefa w Gorzowie ma powstać, 400-hektarowa strefa w Zielonej Górze. W Zielonej Górze w całości kosztem lasu docelowo. Część mieszkańców protestuje. Politycy, miejscy włodarze zapewniają, że inwestorzy są, że to wszystko dla dobra miasta. Część komentatorów mówi, dlaczego akurat w roku wyborczym takie pomysły się pojawiają. Jak to może wyglądać okiem politologa? Zapytam Łukasza Młyńczyka.
Jak się sądzi rzeczywiście, że takie uprzemysłowienie, czy można powiedzieć, że większa ilość przedsiębiorstw tego osławionego kapitału zagranicznego to jest to rozwiązanie na wszelkie bolączki rozwojowe miasta, tak? I rzeczywiście można było skosić drzewa, wylać beton, otworzyć montownię i dać ludziom 200 brutto i problem się rozwiązuje, tak? Na bardzo długo.
I wszyscy mają sukces.
Tak, no, oczywiście myślę, że to jest problem tego, że my ekonomii postrzegamy jako naukę ścisłą i to jest największy błąd. Ekonomia jest nauką społeczną i musimy uwzględnić, jakie są czynniki...
Pan Adam kiwa głową.
Tak, jakie są czynniki społeczne, tak? Czy my... Zadajmy sobie pytanie, czy my w Zielonej Górze mamy ręce do pracy, tak? Czy mamy ludzi, których możemy dzisiaj zatrudnić? Czy znajdziemy, nie wiem, 1000, 2000 pracowników skłonnych do tego, aby pracować za... No...
Ale może przyjadą i im trzeba będzie wybudować mieszkania.
Czy chodzi tutaj o to, żeby ściągnąć, mówiąc o tym, że kapitał nie ma narodowości, ale ściągnąć zachodni kapitał, bo taki jest punkt wyjścia, i wschodnich pracowników, tak? I to wszystko połączyć sumarycznie w produkt krajowy brutto, czyli coś, co nas będzie wzmacniać jako miasto. To tak, kwestia podatków, kwestia udziału w CIT-ie, tak, i zyskiwania na tym wszystkim. Oczywiście to się zawsze przed wyborami pojawia, bo to jest nośne hasło, to się musi pojawiać, że miasto nie jest wyłącznie skansenem, tak, że nie chodzi wyłącznie o osławioną wieżę widokową, tak, że chodzi o coś więcej. Natomiast no, myślę, że to, o czym zawsze rozmawialiśmy w samorządach, czy ten potencjał egzogeniczny i endogeniczny, czyli czego my chcemy sami jako obywatele, tak? Czy my chcemy mieszkać w zieleni, czy my chcemy trochę turystyki, a trochę niezależności, trochę skansenu, trochę zabawy. Czy chcemy tutaj zbudować wielką strefę przemysłową, tak, obsługiwaną, można powiedzieć, przez społeczeństwo tego miasta i czerpiącą korzyści w postaci jakby tej wartości dodanej, która w przeszłości być może tutaj zagości. To są pytania, które pod względem społecznym nie są wcale proste do rozwikłania.
Krzysztof Chmielnik?
Trochę może się zdystansuję od szczegółów, ale wydaje mi się, że w ogóle...
Szczegóły są nieznane.
Społeczeństwa zachodnie żyjemy w takim neomarksistowskim matriksie, przekonani święcie, że pieniądze się skądś biorą i nie mamy takiej brutalnej świadomości, że na pieniądze trzeba ciężko zapracować i nie ma innej opcji. I że gospodarka europejska czerpie zyski z tego, że gdzieś tam ktoś na tą Europę pracuje. Był taki moment przejściowy, w którym jeszcze jesteśmy, że to Polska była tym źródłem siły roboczej dla Europy, ale już pamiętamy, że były kolejne fale robotników, którzy do Europy musieli przyjść, a to z Jugosławii, a to z Turcji. Potem się ten cały biznes wyniósł do Chin i w Chinach nagle siła robocza też podróżała. Ja dzisiaj znalazłem taką informację ciekawą, że w Danii brakuje rąk do pracy, ponieważ Polacy zaczynają wracać z powrotem do Polski, bo tu się stworzyły ciekawe warunki do pracy. Warto jest w związku z tym pamiętać, że my musimy jako miasto, jako region dokonać reindustrializacji, czyli koncepcja miast kawiarni, miast przemysłów kultury i tak dalej, to jest mrzonka i jeśli byśmy się chcieli zastanowić, czy Zielona Góra ma pójść ścieżką miasta kultury, czy miasta bardziej przemysłowego, to mam wrażenie, że jeszcze bardziej nierealne jest pomysł, żeby Zielona Góra stała się miastem atrakcji turystycznych, bo wtedy musielibyśmy sobie wyobrazić, że musimy stworzyć...
A może Gorzów ma większy potencjał do tego ze względu na rzekę.
Atrakcyjność na poziomie Wenecji, żeby ludzie przyjeżdżali milionami do Zielonej Góry. I czy my byśmy chcieli żyć, co byłoby gorsze? Czy te miliony turystów, czy smog przemysłowy?
No właśnie, Wenecjanie uciekają.
Adam Ruszczyński.
Wenecji mają dosyć tych wielkich krążowników pasażerskich, które podpływają pod lagunę. No ale oczywiście w Zielonej Górze nie mamy takich dylematów. My tu już jesteśmy od dziesięcioleci rozpięci pomiędzy poszukiwaniem takiego modelu albo Zielona Góra i województwo, czyli miejsce atrakcji turystycznych, no ale nie wiem, co musielibyśmy w Zielonej Górze uruchomić, żebyśmy byli atrakcją turystyczną, może sieć kasyn takich na wzór Las Vegas, girls, które tańczą z pięknymi piórami, długonogie dziewczęta, ale i to nie jest pewne. Czy dałoby nam tą upragnioną szczęśliwość? Natomiast rzeczywiście istotne w tym jest, co powiedział pan profesor Młyńczyk, czy my mamy rzeczywiście potencjał, powiedziałbym, wykonawczy, tak, żeby obsadzić te fabryki, które tutaj powstaną, w co, mówiąc szczerze, wątpię, bo to jest taki leitmotiv, który regularnie przed wyborami słyszymy, że już oto przyjeżdża taki, kiedyś mówiono, inwestor strategiczny. Dzisiaj już się nie używa takiego określenia, ale proszę też zobaczyć na tą strefę przemysłową w Nowej Soli. Czy ona tak bardzo zmieniła nową Sól?
No bezrobocie z pewnością zmieniła.
Tak, no ale też z jakiego poziomu dramatu Nowa Sól startowała. Niskopłatne czy miejsca pracy nie są rozwiązaniem dla Zielonej Góry. Ja myślę, że w ogóle nie ma dobrego rozwiązania dla Zielonej Góry i tu jestem pesymistą. To miasto mojego dzieciństwa i mojego urodzenia nie ma wielkich szans rozwoju.
Ja myślę, że tutaj warto jest chińską pewną myśl uwzględnić, że wielkie sprawy idą powoli, czyli jeżeli chcemy się reindustrializować w regionie, to będzie proces i to nie będzie akcja pod tytułem wytniemy 400 hektarów lasu, zasadzimy jakieś tam fabryki, wzrośnie nam zatrudnienie, tak, dochody do budżetu gotują, to są. Nie, to jest projekt na 20 lat, a ja niestety takich projektów nie widzę, żeby ktoś w ogóle podchodził z taką perspektywą. To jest perspektywa pół roku, bo się zbliża kampania wyborcza i to są takie historyczne moim zdaniem podrygi demokracji.
Jednym zdaniem jeszcze uzupełnić, to znaczy oczywiście nie mam złudzeń, że nie będziemy potentatem w produkcji zgrzebarek czy wagonów, tak? Tak by to
już
minęło i nie wróci. Natomiast do niedawna wydawało mi się rzeczywiście, że taką szansą mimo wszystko byłoby taką trochę turystyczną czy zapleczem społecznym, że ona góra mogła być w sytuacji, gdybyśmy rzeczywiście otworzyli kopalnię miedzi w województwie lubuskim i elektrownię i kopalnię w Gubinbrody,
to rzeczywiście będąc
takim zapleczem wtedy dużego miasta dla tego regionu, moglibyśmy się stać jakąś atrakcją, ale tylko w taki sposób, prawda? Natomiast pozostaje nam...
Ale władze miejskie nie mają na to wpływu.
Oczywiście tak, bo to nie zależy wyłącznie od nas i pytanie, czy rzeczywiście ta reindustrializacja i ponowne uprzemysłowienie jakby Zielonej Góry, jakby w którym kierunku miałoby iść i jaki potencjał musiałoby uwzględniać, poza takim typowo tym montowanym, tak go nazwijmy.
Jest pewna rada, taka ogólna, przepraszam, że odwołam się do nauk ekonomicznych. Ktoś powiedział, że jeśli chcesz przyciągnąć inwestora z zewnątrz, to najpierw stwórz warunki dla własnych przedsiębiorców. I moim zdaniem stanowczo zaniedbuje się potencjał, który istnieje w Zielonogórzanach, w Gorzowianach, w tych wszystkich przedsiębiorczych ludziach, którzy mieszkają w regionie. Im się utrudnia życie i się jakby tworzy taką iluzję, że jak przyjdzie ktoś z zewnątrz, to on będzie lepszy niż ci nasi miejscowi. To jest po prostu moim zdaniem błąd wszystkich samorządowców.
Tak, to się zgadza. To jeszcze posłużę się jednym przykładem. Mamy zespół koszykarski, z którego wszyscy jesteśmy dumni. Opiera się generalnie na dokapitalizowaniu takim regionalnym, tak? I my dzisiaj nie mamy konkurenta w wielkich miastach polskich, gdzie jest ogromne zaplecze finansowe i to też jest jakby, myślę, że ta teza wspierająca, że nasz potencjał jednak mimo wszystko jest znaczący i nie można go też przeoczyć.
Optymistyczny akcent na koniec. Dziękuję Państwu za udział w programie. Dziękuję słuchaczom za bycie z nami w tej godzinie. Przypomnę, Krzysztof Chmielnik, publicysta, Adam Ruszczyński, historyk, publicysta i profesor Łukasz Młyńczyk, politolog Uniwersytet Zielonogórski, komentowali dla Państwa bieżące wydarzenia w kraju i na świecie. Marek Poniedziałek program prowadził. Dziękujemy. Do usłyszenia za miesiąc.